tak jakby raz, jakby to powiedzieć, nagrałam coś a propos tego, co mówiła właśnie Dagmara tam tych swoich doświadczeniach z Peru. Ja cenię jakby wtedy, kiedy ludzie mówią o swoich doświadczeniach, a nawet to, jak ludzie, którzy nie mają wykształcenia i tak dalej, mówią na przykład o naszych słowach, analizują je. Tylko ja to bym na przykład bardziej chciała, żeby ktoś najpierw przeczytał książki na przykład moje, czy w ogóle czegokolwiek przesłuchał, a potem się wypowiadał, albo choćby właśnie miał jakąś wiedzę na temat faktycznie symboli i mówię w konkretach, bo to są naprawdę duże, trudne i głębokie tematy. Czym innym jest zanalizowanie jakiegoś poszczególnego słowa czy poszczególnego symbolu, ale jakby trzeba konkret, o jakim symbolu mówimy, o jakim słowie mówimy, o jakim podobieństwie mówimy. Na takim, ja mam chyba dosyć jasne twierdzenie, że nasz język polski w dużej mierze opiera się na gramatyce. Ta gramatyka jest bardzo dużą, ważną istotą. Problem jest taki, że nie każdy tą gramatykę zna, a nawet poprawnie jej używa. I to gramatyka pochodzi od Aryów. I to jest ta analityczność. A potem to jest mowa, czyli to, jak wyraża się ta gramatyka stricte w tych dźwiękach i znakach. I teraz mowy są różne w różnych częściach świata. Jakbym miała powiedzieć o gramatyce, to gramatyka Quechua jest totalnie analityczna, jest na opozycji w stosunku do syntetycznej gramatyki polskiego, a polski jest maksymalnie syntetyczny, gramatyczny, tak jak sanskryt, czy jak litewski, no nie? I teraz te podobieństwa, gdzie one są, mogą być z poziomu właśnie mowy, ale z drugiej strony jest tak, że nasza mowa jest częściowo tutaj środkowoeuropejsko-słowiańska i tak mogli mówić Arya na przykład, aczkolwiek ci pierwsi, którzy zeszli, to oni w ogóle nie mówili. Oni nie mieli mowy, moim zdaniem. Oni mieli gramatykę i rozumiewali się telepatycznie. Punto. Koniec. Kropka. Tak ja uważam. Więc te mowy powstawały tutaj. I dlatego to się różnią. Różni na przykład mowa sanskryt, a gramatyka się mniej różni. Bo gramatyka po prostu ma jakiś wyraz, daje jakiś wyraz w postaci mowy. Natomiast nasz język polski to jest też w dużej mierze scytyjski, bym powiedziała, to jest język gadzi, ale tych mądrych gadów i on jest dlatego taki szeleszczący i jest w dużej mierze natywny na pewno, bo ci staroeuropejczycy żenili się z tymi kobietami natywnymi, no i dlatego mamy tą mowę taką właśnie, bym powiedziała, gdzieś tam z Syberii i w tym być może jest jakieś podobieństwo, ponieważ Quechua ewidentnie jest językiem ludzi Ku, którzy przyszli z Syberii, czyli tak naprawdę ci sami natywni z Syberii, którzy połączyli się w królestwie Sis, to są ci sami natywni, którzy są tutaj. Teraz nawet Quechua jest ileś rodzajów, turko-mongolskich języków jest wiadomo wiele, więc pytanie, w czym dobry byłby przykład, o czym my w ogóle mówimy. Więc jakby, no, tyle w temacie.
Dostałam od pewnego Słowianina taki wpis, że jest podobieństwo między językami słowiańskimi a językiem, ja to mówię raczej mową Quechua, czyli mową, która jest tutaj w południowej Ameryce. Dla mnie jest mową natywnych, a nie stricte Inków. I odpisałam, że język Quechua jest najbliższy turko-mongolskiemu właściwie, jest to taki typ języka, zgodnie z badaniami językoznawczymi na przykład pana Dumezila, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, potem to sprawdzę, oraz innych tureckich językoznawców. Teraz chodzi tutaj, rozumiem, że nawiązanie było do badań językoznawczych Ireneusza Kidy. No to teraz trzeba nad tym się pochylić. Znalazłam tą publikację. Sytuacja wygląda tak naprawdę tak, że to był po prostu artykuł zrobiony na zamówienie bodaj z Słowacji. Nie jestem tutaj pewna. W każdym razie publikacja w ogóle nie ukazała się po polsku. Tytuł miała Probable Linguistic Correlations Between Slavic Languages and Quechua and Inca Language. I to współpraca była jakiegoś Uniwersytetu Słowiańskiego, no właśnie, sprawdzimy jakiego, i Uniwersytetu Śląskiego, na którym pracuje pan Ireneusz Kida. Teraz, co to znaczy ten tytuł artykułu, bo to nie jest żadna książka, nie ma książki pełnej o tym. To jest probable, czyli prawdopodobne lingwistyczne korelacje pomiędzy słowiańskimi językami i Quechua, językiem Inków. Ja uważam, że to nie jest język, ale okej, w takiej nowoczesnej nomenklaturze to jest język.
Nie ma książki, być może gdzieś ją można kupić, co dla mnie już jest takie, że właściwie nie wiem, o czym mówimy. Ale jest ten artykuł, ale tu jest strasznie dużo. O Jezu. No ja trochę nie mam czasu, ale przejdę ten artykuł z ciekawości. Jest artykuł o tej jakby relacja z prelekcji, no tak to można nazwać. Ale nie wiem, czym się z tym panem dogadał. On jest młody, a dodatkowo... No teraz jest taka duża tendencja, żeby porównywać wszystko ze Słowianami, prawda? Tylko, że wielu rzeczy się nie da porównać i sprawdzić dokładnie. Bo to jest dokładnie, jakby trzeba mówić konkretnie, jedno słowo nawet nie wystarczy. To tak jak, ja wiem, że jest taka tendencja, to tak jak właśnie Dagmara mówiła o tym, że jakieś symbole są podobne, ale o czym my mówimy w wiarowiedzy ariosłowiańskiej jest mnóstwo symboli, tak jak swastyka, ale i szamańska.
Dagmara z Arizony, tutaj wtrącę, która była w Peru i robiła relacje na temat Peru, ale to jest zbyt niejasne, do czego ona się odnosi.
To jest już po prostu szamański symbol, koniec tematu. Potem niuanse tylko dalej idą. No i właśnie w tych niuansach jest istota. Tutaj ten pan, jakby powinien, on powiedział, że język jest aglutynacyjny. Tak, ale trzeba postawić konkretny kontrast. Język polski, języki w ogóle, te tak zwane indoeuropejskie są syntetyczne w gramatyce, czyli mają fleksję, odmiany, a języki natywnych ludzi, tutaj Quechua też, są językami analitycznymi, czyli aglutynacyjnymi. Teraz tendencja języków jest taka, no właśnie, do siebie, ku sobie, czyli aglutynacyjne, czyli te analityczne chcą być bardziej syntetyczne, a syntetyczne chcą być bardziej analityczne. Tych tendencji jest mało w języku polskim, ale na przykład dużo w języku angielskim, który po prostu to się objawia po prostu upraszczaniem fleksji, upraszczaniem odmiany, no nie? Teraz mówiło o dawnej Imperium Inków, to jest właściwe określenie, ponieważ ja uważam, że Inka nie mówili tym językiem, tylko oni ten język wykorzystywali. Stąd my w tej chwili nic nie mamy. Mamy to kipu. Kipu jest pewnie odpowiednikiem pisma tego sznurkowego, które dało na przykład sanskryckie zapisy. I kipu pewnie jest też takim odpowiednikiem. To na pewno. Natomiast tutaj tak, to prawda o tej pani. To jest dokładnie z tym kaczła wyjściowo, tak jak było z naszymi u nas dialektami, czyli że zabraniano mówić w gwarach, tak zabraniano mówić w kaczła, żeby, jak to się mówi, no żeby lepiej zindoktrynować naród. Natomiast nadal jest bardzo dużo ludzi niechętnych, którzy nienawidzą tak naprawdę tej tendencji, ale tendencja jest, nawet na uniwersytetach jest już kaczła. Jest duże tak naprawdę rozszczepienie narodu. Jakby potomkowie Hiszpanów mam takich znajomych, negatywnie się wyrażają o Beczła i tych ludziach. Czyli jest rozłam między tak naprawdę tymi potomkami Hiszpanów, białymi, a które stanowią jakąś tam elitę, można powiedzieć, intelektualną, a natywnymi ludźmi, którzy próbują się wybić na niepodległość, ale właśnie nie idzie to łatwo. Różnica między językiem a dialektem. To jest już tak jak to, co ja powiedziałam, różnica między językiem a mową i ta powinna być rozróżnienie, a nie dialektem. Dialekt jest jakby gwarą, ale gwara to jest właściwie cała mowa. Bla, 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 esperanto. Tak, to jest język aglutynacyjny. Aglutynacja to jest doklejanie. Oczywiście chiński, turecki, ale nie chiński. To Harów język był syntetyczny, gramatyczny. A wszystkie inne języki natywne, zgadza się, wszystkie turko-mongolskie, azjatyckie języki są analityczne, aglutynacyjne. Tak, baskijskie w Europie, zgadza się. Taki system znacznie ułatwia proces nauki języka. Trzeba powiedzieć, że to jest analityczne języki są faworyzowane przez na przykład sztuczną inteligencję, ponieważ komputerom to ułatwia, bo komputery z trudnością rozumieją fleksję. Fleksja jest ludzka. Fleksja jest z poziomu bardzo rozwiniętego mentalu. Natomiast sztuczna inteligencja to jest system gadzi. System technologii, a technologia jest gadzia. Nie jest ludzi świetlistych, stricte, bo ludzie świetliści jej nie potrzebują, bo używają po prostu mentalu do wszystkiego i manifestacji z poziomu ducha. Gady nie mają dostępu do ducha i natywni ludzie też stricte nie. Zaraz się otwiera to już od dawna, więc jakby jest tutaj technologia. Okej, gender. Już w głoskach i znakach jest płeć. To jakby rodzaj jest immanentny, ponieważ rodzaj to yin-yang. I rodzaj jest, są tylko dwa rodzaje. I potem ten, który jeszcze nie dorosł ani do męskiego, ani do żeńskiego, czyli nijaki. Więc to takie, dlaczego, no to by się trzeba zastanowić. Natomiast ten przykład z rosyjskim jest głupi, ponieważ Rosjanie mają słowo jest, tylko akurat w takich, tak, eta dierwa, zgadza się, ale słowo jest posiadają, nie? Teraz dalej słowo runtu to jajo, runt po niemiecku. No dobra, ale runa, simi, na przykład już nic nie ma wspólnego z bardziej...
Runa, simi, znaczy to jest nazwa Kechua w Kechua. Jest to inna nazwa. To takie moje dopowiedzenie. Ciąg dalszy, uwaga, puszczam.
Ma wspólne z tym, co biegnie, co... Okej, to trzeba się zastanowić. Ale w językach indoeuropejskich mamy też takie słowo rocho i też jest ru, ro i nie ma to nic wspólnego z okrągły. Natomiast tu chodzi o to, że jest tak, jak my mamy rundka, albo na przykład rotar, tak? Czyli roto, czyli generalnie koło, a raczej otwór i wkręcanie, to pochodzi od tego. Wszystkie słowa pochodzą od Aryów, tylko że Arya tych słów nie mówili, ale dali matrycę języka, czyli było powiedziane znak, i jak ten znak mógłby się odwzorowywać w mowach i konkretna wiedza na temat właśnie rodzaju, wszystko, co jest związane z gramatyką i fonetyką i tak dalej, to było dane. Więc to tutaj czasownik być nie ma. Albo tutaj jest takie coś, że nie ma słowa mieć. No to ja sobie to posprawdzam tutaj. Ja nie mam czasu się na razie uczyć kaczła, ale dojdę do tego. wymysł zachodnich cywilizacji. To ten podział na zachodnie, na wschodnie, a my jesteśmy gdzie? Czyli nas tutaj wrzucił do kultury koczowniczej. No też ciekawe. Na wschodzie bardziej zwracać uwagę na to, że jesteśmy. No to nad tym trzeba by się zastanowić. Ale to jest bez sensu, to jest to tłumaczenie. We wschodnich kulturach dziecko mówi, co robi auto, co się nasypuje, jedzie, przyjedziemy, pójdziemy. No dobra, to jest akcja. Na zachodzie mówi się, a co to jest traktor, lalka. No to jest właśnie być, a nie mieć. Zwracać uwagę na jednostkę, na przedmioty, że te przedmioty są, że są moje. Nie, nie. Rozróżnienie podstawowe jest między mieć i być. To jest zły przykład, bo tutaj jest rozróżnienie między być i robić.
Generalnie tutaj ja jeszcze dodam, to są właściwie dwie kategoryzacje i ewentualnie można powiedzieć, że z poziomu energii żeńskiej i tutaj ten pan chyba próbuje powiedzieć, że wschód to jest właśnie tak bardziej w jakiejś energii żeńskiej, ale on tego nie doprecyzowuje, albo ta prelekcja tego nie doprecyzowuje. Generalnie poziom energii żeńskiej to jest ten poziom wschodu, ale azjatyckiego bardziej bym powiedziała, bo no tak, to jest poziom właśnie być i też mieć, bo ma... Matka coś ma i jest to poziom takiego troszeczkę bez ruchu i poziom niejako poruszanie się cały czas w tym samym w cyklu niejalże. Ta wiedza, że to wszystko powraca, że tak naprawdę przepracowujemy cały czas troszeczkę to samo. Natomiast tak zwany zachód, tutaj jak ten pan to mówi, jest bardziej w energii męskiej ewidentnie, natomiast tutaj po prostu pasowałoby powiedzieć, że to jest po prostu robić, oddzielać się, wychodzić i teraz mieć jest troszeczkę uproszczeniem, bo ale to jest kilka tutaj kategoryzacji uproszczonych i nałożonych na siebie. Generalnie jedna to jest właśnie być, i tak to jest związane z energią żeńską. Druga to jest bardziej, bym powiedziała, robić. I to byłaby energia męska. Inny sposób kategoryzacji to jest powiedzieć, że energia żeńska bardziej jest po prostu w istnieniu i akceptowaniu tego, co jest i to, co ma już, status quo, ale to nie znaczy, że ona nie chce mieć, też chce mieć, natomiast energia męska i w tym sensie można by powiedzieć Europa Zachodnia, L1B genetycznie, to są ludzie, którzy chcą mieć więcej, czyli tu wchodzi jakiś rodzaj konsumpcjonizmu powiedzmy i to jest, jakoś nakłada się na energię męską, która lubi powiększać, ale bez tutaj do precyzowania tych rzeczy to jest lekko no za mało jakby. Niejasne się robi wszystko.
No dobra. Nie istniało pojęcie mieć do czasu, gdy jak przybyli tam Hiszpanii. Ja uważam, że w ogóle to kaczła nie odzwierciedla w żaden sposób, ponieważ Inka przybyli dokładnie, to można by powiedzieć tak jak Chaldejczycy, to wszystko było w białych rękawiczkach przekazywana cywilizacja, dlatego nic nie zostało. Albo to zabrali, albo przeszło to z powrotem do Europy. Bo to jest bardzo duży szacunek po prostu dla kultur natywnych i uważam, że Arya czy Chaldejczycy, jak wchodzili i nawiązywali kontakty z natywnymi, to starali się ich nie niszczyć. Tylko im tak w białych rękawiczkach przekazywać tą wiedzę, nie niszcząc ich bytu i ich szamanizmu. Dopiero jak weszli zachodni Europejczycy, no to rozpierdolili tak naprawdę cały szamanizm i te kultury natywne. Dlatego nie ma po tym działaniu Aryów, to bardzo często w natywnych kulturach nie ma znaku stricte. I się potem wydaje właśnie, że jakby takie jest mocne spojenie kultur natywnych z aryjskimi, białymi, no, świetlistych. Dopiero jak Europejczycy przybyli do Ameryki, zachodni Europejczycy, no nie? Naprawdę będzie kiedyś dużo prościej, jak powiemy tak naprawdę, trzeba zrobić rozróżnienie. Zachodni Europejczycy i ludzie Arya, no tyle. Język polski jest bardziej oderwany od rzeczywistości niż język angielski. No nie, w ogóle, Jezu, to jest w ogóle pomieszane. Ja nie wiem, kto to pisał, ten relacjonujący. Język angielski ma rodzaj naturalny, gdzie płeć i rodzaj się zgadzają, w języku polskim płeć i rodzaj się nie zgadzają. Po pierwsze, to, co mamy teraz w języku polskim, jest bałaganem. Nie dogadałabym się z tym panem, bo on nie ma takiej wiedzy głębokiej, filozoficznej. Bez filozofii przyrody i tego wszystkiego nie da się zrozumieć matrycy języka. To jest pierwsze i podstawowe. Dlatego ja no, nie zdecydowałam się robić niczego na Uniwersytecie Warszawskim, ani na Sorbonie w zakresie języka. No, mogłam robić to, co miałam robić, no, czyli kulturę, ale dobra. Język polski bardzo mocno odzwierciedla matrycę języka WD, kosmos, kosmiczne relacje filozoficzne bardzo, bardzo mocno. Języki natywne, i tutaj język angielski steruje w tą stronę, są bardzo mocno związane z taką, bym powiedziała, no właśnie z takim, nie wiem, czy to jest szamanizm, ale to jest takie najbardziej powierzchowne istnienie, są bardziej takie, bym powiedziała, soczyste, ale to też jest niuans, bo polski język też tego bardzo dużo ma, ponieważ polski język powstał, no nie tylko z Aryów właśnie, w tej istocie jest z Aryów, dlatego jest tak przejrzysty aż do dna, i bardzo, bardzo, bardzo logiczny, wyjściowo ten język aryjski. Kurwa, powinnam napisać tą gramatykę aryjską. Naprawdę nie mam na to czasu, a poza tym nie wiem, kto to kupi. Natomiast język angielski jest taki bardzo konkretny, bym powiedziała, i te języki inne, natywne też, ale to się bardzo mocno nakłada na technologię, niestety, tak jest. Natomiast wszystko te nieregularności w języku polskim to wynikają z nałożenia na mowę, ponieważ gramatyka była idealnie logiczna i spójna. Idealnie logiczna i spójna, ale to zapraszam do przeczytania moich książek o gramatyce. No. Ten pan, nawet jakbym mu w prezencie dała moją gramatykę, to pewnie by jej nie przeczytał, bo już widzę, że jest mocno... Jakby tendencje są, żeby właśnie Słowian porównywać ze wszystkim i tak dalej, wsadzać ich wszędzie, a to się kupy nie trzyma, jeżeli ktoś nie zna filozofii czy przyrody. Odejście języka od rzeczywistości w Polsce, z czegoś się bierze. Odejście od rzeczywistości to jest abstrakcja. Język staje się bardziej abstrakcyjny. A tak, to w tym sensie. Ale co to jest? To właśnie, jaka jest definicja rzeczywistości? To w takim razie, okej. Okay. Czyli dla niego... Rzeczywistość to jest ten konkret, to co powiedziałam, czyli ten wyraz mowy. A język polski, ale to też nie jest prawda, bo język polski ma zarówno poziom bardzo wysoki poziomu abstrakcji w gramatyce i dokładności, jakby, że każde słowo jest bardzo głębokie i bardzo głęboko sięga do filozofii, jak i jest bardzo konkretne. Czyli w sumie dotyka bardzo rzeczywistości. O czym ten człowiek mówi? Zatem bez przykładów to nie wiem, o czym mówimy, kurwa. Słowo jakieś, o jakim słowie mówimy? Czyżby wniosek był taki, że jak nie mamy innych problemów, to komplikujemy sobie język? Nic, tylko się cieszę, że zawiłości naszej mowy świadczą o niezwykłości. Nic tu jest niepowiedziane o idealnej naszej gramatyce. No i to mnie właśnie boli. No. Nie, w ogóle o czym mówimy? Pogadajmy za 100 lat. Jan, to nie ma sensu. Dlatego ja już nie chcę się zajmować językiem. Znowu tutaj.
Marian to TAW. Tajne archiwum watykańskie, ponieważ to w tej, jakby dyskusja pochodzi z tej grupy, którą założył TAW. Czyli Marian.
Znowu tutaj mnie dzisiaj podpuściliście, ja powinnam robić analizę, z której mam konkretne pieniądze i wiem, że konkretnie komuś pomogę rozwiązać jego konkretny życiowy problem. A społeczeństwo do tego, co ja napisałam, to jeszcze 100 lat nie dorośnie. Nie mieliśmy podwójne liczby, mieliśmy rzeczowniki podwójne. Liczba była i jest zawsze tylko jeden i dwa, koniec tematu. Pojedyncza i mnoga. Podwójne, powstało to w pewnym momencie, żeby służyć tym rzeczownikom podwójnym. Takim podwójnym w parach, po prostu sparowanym, jak było oko oka, nogo noga, roto rota. I to też jest było duże nadużycie, bo na początku to służyło tylko tym słowom, a potem zaczęło też używane było do rzeczowników, które wchodziły w pary, a rzeczywiście nie były parą. O Jezu. Czyli do dwóch na przykład rzeczy, nawet jeżeli one nie były parą. Nie, no w ogóle jakby o czym kaman, tylko o co kaman. Przykładów nie ma. Nie ma przykładów, pierdu. Runtu, jajo, to jest jedyne słowo, jak się pojawia tutaj. Na tej prelekcji ten pan coś... Może to nie wina tego pana, tylko prelekta, nie wiem, relacjonującego. Nie wiem, nie ma książki, nie ma o czym gadać. Tyle w temacie.
To, co dalej jeszcze zobaczyłam, trochę książek, których jest wydanych, one są jednak w obszarze język hebrajski, języki semickie, więc przeczytam to, co napisałam jeszcze w grupie. W ogóle byłabym ostrożna co do tego językoznawcy, być może ze względu na obszar zainteresowań hebrajski. Wykład odbył się w 2014 roku. Do tej pory nie ma tego artykułu dostępnego. Próbowałam dostać się do tej strony. Nie ma, on zresztą oryginalnie był chyba właśnie w tym języku słowackim, czy jakoś tak, na jakiejś konferencji, ale nawet tam jak się ściąga, to nie ściąga się ten artykuł. Nie ma też żadnej książki. Oczywiście to byłoby bardzo ciekawe, tylko chyba nikt nie chce na poważnie podejść do tego tematu. I przecież tam w tym nazwie tego artykułu było, że prawdopodobne koneksje. Natomiast relacja z prelekcji. Nie wiem, co było na prelekcji. Nie mamy też nagrania prelekcji, chyba że ktoś ją ma, a ja jej nie mam. W internecie nie mogę znaleźć. I tutaj napisałam, że jakby był konkret, to być może pan Czesław Białczyński by się odniósł do tego, a nie widzę w ogóle żadnej informacji u pana Czesława na temat tego pana Ireneusza Kidy. Właściwie to okazuje się, że to nie wiem, czy to jakieś niemieckojęzyczne było, Uniwersytet, tak, Wydawnictwo Uniwersytetu w Mariborze 2016, strony 373 do 388, czyli w sumie około 10 stron, trochę więcej, Marko Jenenszek edycja, Lubliana i teraz Infestschrift for Professor, czyli w hołdzie profesorowi Zinka Zorko. No, trzeba by poszukać dalej, co więcej o tym wiadomo. Profesor nie ma żadnej strony, nie ma żadnej nawet LinkedIn, ani Facebook, no nic z tych rzeczy. Ja nie jestem totalnie przeciwna mówieniu o powiązaniach języka, jakby w ogóle kultury słowiańskiej z innymi, bo one właściwie, takie książki, ale to sensowne, trzeba podać dowody, one są, prawda? I natomiast dużo jest z poziomu takiej jednak domniemań albo właśnie takich naszej intuicji słowiańskiej. Moje podejście jest mocno filozoficzne, którego się nie da stricte udowodnić, tylko jakby fragmentami. Nawet nie ma konkretnych, dobrych studiów, takich właśnie uniwersyteckich. Moja książka nie jest uniwersytecka. Jakieś inne badania stricte uniwersyteckie, nie wiem, być może w Indiach są, albo mówię nawet o koneksje, połączenia, powiązania pomiędzy językiem polskim, czy w ogóle rosyjskim, słowiańskimi, a litewskim i hinduskim. To są często ludzie, którzy robią to poza uniwersytetami, bo uniwersytety za bardzo tego, takich tematów nie akceptują. Poza tym dalej zachodzą kontrowersje, skąd dalej, właśnie skąd byłyby te powiązania, i Hindusi jednak mocno trzymają się tezy, że to oni byli źródłem, prawda? Czyli to wszystko przyszło z Azji do Europy, natomiast też są profesorowie, którzy są przeciwni. Jakby są też takie tezy i takie badania, ale to jest jakby sfera języka. Natomiast tutaj ta sfera Quechua, to jest dalej Ameryka Południowa, to jest w ogóle trudniejsza sprawa do rozważania i tak dalej. Właściwie ten profesor jedyny to jest ten Dumezil i turecki uniwersytet, badali Quechua i powiązania są raczej, że jest to język z takiej kategorii turecko-mongolski, i dla mnie to nakłada się na genetyczny dowód, czyli tak naprawdę wiąże, uważam, tych ludzi z Syberii, ku, różnych ku, prawda, genetyka ku ludzi, ale generalnie ludzi natywnych z Syberii, którzy przeszli cieśniną Beringa, prawda, zasiedlili dwie Ameryki i oni nadal są gdzieś bazowo ku, chociaż różni, i ten język w związku z tym dla mnie Quechua jest tym samym językiem, takim właśnie turko-mongolskim, jest to język dla mnie natywny, bardzo mocno analityczny, czyli tak naprawdę dla mnie bardzo podstawowy, klasyczny język ziemi, czyli on ma gramatykę wtórnie, czyli jest to gramatyka analityczna, czyli jak czego trzeba, to się to dokleja. Nie ma, gramatyka nie jest osią i strukturą taką logiczną, tylko jest to język taki troszeczkę właśnie na zasadzie mowy, improwizowany. No tak to widzę. Natomiast te skąd byłyby powiązania? Bo powiązania w tym momencie są przede wszystkim, uważam, między właśnie językami Quechua, a językami turecko-mongolskimi, ponieważ one są najbliżej siebie, bo to wszystko są języki, ja to nazywam natywne, ale takiego sformułowania nie ma w językoznawstwie. Natomiast generalnie dla mnie to są po prostu języki ludzi ziemi. Teraz powiązania z językami słowiańskimi, z rodziną języków słowiańskich, mogłyby być na poziomie, ale to wszystko, to już nie da się tutaj stricte tego udowodnić, być może, no, ale w każdym razie nie ma takich studiów, z tego co ja wiem. Natomiast ja widzę to wyjściowo tak, że to cała cywilizacja, imperium Sis, jak to Czesław Białczyński nazywa, to wyjściowo było połączenie cywilizacji, kultury, zasobu Aryów, czyli ludzi świetlistych, kultury aryjskiej, która była bardzo mocno duchowa, w duchu, a to oznacza w mentalu, a to oznacza gramatyka, telepatia, manifestacja, wysoki poziom rozwoju mentalnego. I tutaj jest gramatyka oparta na Wedzie, na matrycy języka świętej geometrii, i bardzo dobra tutaj po prostu jest ten przepływ, ta wiedza. I to jest oś bardzo mocno, głównie języka polskiego i innych języków słowiańskich, ale to słowiańsko-aryjskich. To się nazywa teraz indoeuropejskie, ale osią tutaj jest język polski, sanskryt, litewski. One mają tą taką bardzo mocną aryjską gramatykę. Do tego w tym Imperium Sis do, jakby Unia polegała na połączeniu z natywnymi i teraz ci natywnymi i dla mnie ci natywni to są właśnie ludzie Azji, ludzie Syberii, ludzie północy, którzy zasiedlali po prostu, nie wiem czy wcześniej, czy później, no bo właśnie nie można tego powiedzieć, czy przed Hiperboreją to oni już tam byli, może tak. Teraz mówi się, że to, że staroeuropejczycy to są ludzie natywni, ludzie pierwotni Europy, zanim weszli inni ludzie biali, na przykład R1A. I dla mnie już tutaj jest trudność, bo tutaj już tego się nie da stricte udowadniać za bardzo. Ja na przykład podchodzę do tego tak, że pierwotni ludzie, którzy schodzili, i to jest właśnie być może poziom Hiperborei pierwotnej, to byli ludzie Arya, którzy łączyli się z ludźmi natywnymi i z ludźmi gadzimi. I teraz element gadzi to są dla mnie Scyci. I oni dali na przykład językowi, głównie polskiemu, te szeleszczące głoski i na pewno wiele słów. Natomiast ludzie natywni też dali bardzo soczystą mowę, na pewno tutaj. I tutaj byłoby to nałożenie na, ponieważ to ci sami ludzie, to byłoby to nałożenie być może na język keczła i w ogóle języki turko-mongolskie. Natomiast ludzie Arya dali stricte gramatykę i matrycę języka. Natomiast pierwsi ludzie Arya uważam, że zrobili to w białych rękawiczkach, to oznacza, że nie zostawili śladów. Dlatego Maria Gimbutas jak bada, to uznaje, że wszyscy staroeuropejczycy to byli matriarchalni, natywni i w ogóle. Ja tego tak nie widzę, ale tego się nie da udowodnić. To jest tylko poziom wglądu, który ja mam od moich przewodników, że pierwsza inicjacja, początki w ogóle całej bytu ludzi białych na planecie Ziemia, to jest ten moment, kiedy dominowały tendencje, po prostu obecność ludzi gadzich, ale z poziomu mędrców, nagów, jeszcze być może przed podziałem i pójściem za demonem, czyli gadzi ludzie plus ludzie natywni. I w związku z tym Arya działali w białych rękawiczkach oraz być może po prostu pojawiali się i znikali, nie mieszkali stricte na ziemi, więc też nie zostawiali swoich śladów, a z tamtych czasów przed pismem nie zostawiali też swojego pisma ani swojej Wedy i w związku z tym wszystko co mamy zostało, co Maria Gimbutas zbadała, to jest coś co Unia Gadzio natywna zostawiła. Natomiast i uważam, że coś takiego samego wyjściowo było, gdy na przykład Haldeje, dla mnie Haldeje to jest element Wedy Wiedźminów Aryjski, jak na początku łączyli się z tą cywilizacją gadzią i natywną na południu świata, co zapewne jest ta Wyspa Wielkanocna, to co badał profesor Szałek, dalej idziemy właśnie tutaj w Peru, te pierwsze budowle, to Haldeje być może dawali wiedzę wyjściowo z poziomu, nie wiem, Antarktydy na przykład, ale cała technologia, te budowle, które budowane były w Peru na początku, to uważam, że to wszystko są budowle gadzie i być może współpracy ludzi natywnych. Okay? Natomiast jakieś pozostałości elementów w ogóle gramatyki. Ja uważam, że ludzie natywni i gadzi to stricte w ogóle nie używali gramatyki. Oni po prostu funkcjonowali w energii żeńskiej, ying, na poziomie słów, dźwięków i tyle. I gady miały być może technologię, gady, które przyszły spoza ziemi i spowodowały, że no, połączyły się. Tak to widzę, ale to wszystko jest nie do udowodnienia, to jest tylko wgląd. Natomiast w języku polskim ślady powiązań z językiem keczła mogłyby być tylko jakby dlatego, pierwotnie, dlatego, że ludzie, którzy mówili keczła, przyszli z Syberii i już wcześniej oni połączyli się z Aryami i gadami. Natomiast ja w ogóle uważam, że po prostu były dwa dwa ośrodki. Był ośrodek północny polarny i południowy polarny. I ośrodek północny to była Hiperboreja, a południowy to był jeszcze wcześniejszy i on uważał, właściwie prawie nie ma śladów. I to były obie dwie próby stworzenia właśnie takiego pierwotnej unii ludzi białych, Arya świetlistych z gadami, pierwotnymi mędrcami i z natywnymi. I tak, i to przetrwało na północnej półkuli, a nie przetrwało na południowej półkuli. Tak to widzę. Imperius Sis jest tłumione, tłamszona ta wiedza, natomiast gdzieś jednak przecież istniejemy i mamy ślady. Czasowo, no to uważam, że było później, ale może też nie było później, może to się jednocześnie rozwijało. Tylko może być może ta południowa cywilizacja, to połączenie, ta unia była skutecznie zniszczona. Też można by się nad tym zastanowić, czy tak było, czy nie. Tak samo jak środkowa, istnienie środka działalności Chaldejów została przecież bardzo dobrze. Może to tak było, może to było tak, że wyszli właściwie wyjściowo z Atlantydy, z wcześniej, ale to już musiałoby być jakoś 100 tysięcy lat temu, no nie? Arya. I połączyli się wtedy z gadami, mędrcami i z natywnymi. I to jest ta Wyspa Wielkanocna i to. Potem kolejna próba, kolejny desant, to byli Chaldeje w środku świata właściwie, no ale też przecież potem wyszła inwigilacja, tak zwane nazwanie Sumer i cały ten ruch izraelicki, czyli tak naprawdę no, tych czarnogłowych i to uważam, że to jest już ta po prostu gady, które się rozszczepiły, poszły w demonizm, zaczęły inwigilować działalność chaldejską, aryjską i zniszczyły, czyli właściwie można powiedzieć, że południe być może było pierwotne i zostało zniszczone, środek był wtórny i został zniszczony i idzie ku północy. I tak naprawdę w tej chwili też można powiedzieć, że Imperium Sith zostało zniszczone. Pytanie, jaka jest odbudowa? A może odbudowa idzie właśnie od północy teraz ku południu? No to jest to wszystko ciekawe. Język polski ma w swojej strukturze, uważam, osadzenie w aryjskiej gramatyce, która jest spójna z Wedą, matrycą języka, wiedzą o matrycy języka świętej geometrii, filozofii, ale to jest filozofia kosmiczna, tak naprawdę bardziej niż ziemska. Ona jest bardzo szeroka. Jest element gadzi, uważam tutaj od scytyjski i scyci uważam, że są powiązani z mędrcami nagami. A wyjściowo być może nie było rozróżnienia na drako i gady. Być może oni byli w Unii, a potem się to rozszczepiło binarnie, tak jak wszystko na tej ziemi. No i jest element natywny jak najbardziej. I ten element natywny to jest właśnie taki turko-mongolski, obecnie tak się to nazywa. Natomiast wyjściowo to są po prostu natywne ludy, które mieszkały w Euroazji. No tak to widzę. I ewidentnie ziemianie to są ludy natywne plus gady, a te gady być może nie były natywne, tylko przybyły, ale oni pierwsi musieli zasiedlać tą ziemię ewidentnie. Ale oni są w energii żeńskiej. Natywni ludzie i gadzi są w energii żeńskiej, w energii męskiej, duchowej są Arya i zadaniem Aryów było po prostu podnosić wibracje ziemi i wpuszczać świadomość, ale to się działo na przykład z poziomu języka, to się działo po prostu przez przetworzenie mowy na język, czyli struktury logiczne i które miały coś manifestować, konkretnie stwarzać, bo energia żeńska kręci się w kółko, jest w takim cyklu, który się nie rozwija właściwie, no bo taka jest jej wartość i zadanie. No i jeszcze to, co tutaj powiedziałam, że dla mnie, bo tak, co my wiemy? Wiemy na przykład, że mumie Inków, wiemy, no jest taka informacja, że mumie Inków zostały zabrane przez Rosjan i tam przez nich są badane. Wiemy na przykład, że też różne dzieła, ewentualnie które pozostały, chociaż uważam, że Inkowie wyjściowi, to nie jest XII wiek, dopiero to musiało być dużo wcześniej. Poza tym wiemy to, że jakby... Okej, to wiemy. Teraz ja po prostu łączę, próbuję łączyć punkty, chociaż wiem, że wielu rzeczy nie da się udowodnić. I w związku z tym dla mnie tak naprawdę na południowej półkuli dotknięcie ludzi Aryów białych było, bym powiedziała, 3 albo 4-krotnie. I pierwsze to jest właśnie są ci Chaldeje, uważam. Kurtela chaldejska, która albo można powiedzieć, bo nie wiadomo, czy to byli oni, natomiast podobna jest jakieś podobieństwo. Natomiast generalnie to są jacyś ludzie świetliści Arya, którzy gdzieś z poziomu prawdopodobnie Antarktydy oddziaływali na półkulę południową. I być może to było wcześniejsze niż z koła polarnego północnego. Natomiast można powiedzieć, że to jest pierwszy. To jest to, co profesor Szałek mówi właśnie o tej cywilizacji południa. Drugie dotknięcie... Aha, i wtedy to mogło wejść i pójść nawet właśnie te do Peru, aż tam. Drugie dotknięcie to jest moim zdaniem jeszcze przed Inkami to, co Bogdanowicz, historyk Bogdanowicz mówi o tym, że z poziomu kultury Wincza, czyli nie wiem, jakieś 6 tysięcy lat temu, były wyprawy do Ameryki Północnej i tam były zakładane kopalnie i to byli ludzie, że ewidentnie, że jacyś ludzie i teraz no haplogrupa, no nie wiadomo tutaj i. Natomiast tu jest duży temat, kim w ogóle są ci staroeuropejczycy. Dla mnie staroeuropejczycy to po prostu są Arya, a nie są to ludzie natywni, ale oni się z nimi mieszali. Okay. Natomiast jeżeli oni wyprawiali się na korabach do Ameryki Północnej, to dla mnie jest ewidentne, że również wyprawiali się do południowej i ja nie mam żadnych dowodów, ja mam tylko przekazy od mojego męża, ale z jakiegoś powodu się z nim zetknęłam i jestem z nim w związku. On ma takie dowody, że wiele, wiele tysięcy lat temu przybyli tutaj na takich właśnie łodziach, korabach z Europy i wszystkie tradycje, które on mi przekazuje, pokrywają się z takim dekapolinem właściwie najbardziej, kiedy jeszcze nie było podziału, ale teraz można powiedzieć, że się nakładają na nordycką, irlandzką, Szkotów, grecką, spartańską. Okay? I przekazy są takie, że mężczyźni nosili imię Apolino albo Agapito, a to daje tak naprawdę yin-yang, jeśli patrzy się językoznawczo, jakby jedno pokolenie yin, drugie pokolenie yang. I to jest ciekawe i to by było dla mnie drugie dotknięcie południowej Ameryki przez ludzi białych Arya. I trzecie to są Inka. I Inka dla mnie, no, Inka dla mnie są z Wincza. Inka dla mnie są jakimś przetworzeniem hiszpańskim. Tak naprawdę. Inka w ogóle znaczy szlachetny, prawda? Tak oni mówią, no więc to tak jakoś nakłada na tych naszych Lachów i Aryów. Który Arya szlachetny, Lach szlachetny i teraz Inka znowu szlachetny. No nie, to jakaś koincydencja jest przypadkowa, no raczej nie. Wy jest bardzo ciekawym tematem, ponieważ wy w ogóle jest w ogóle niewymawiane. Wy i by jest mieszane przez Hiszpanów. Teraz co Hiszpanie mogli nam przekazać tutaj? Albo w ogóle czy, no właśnie, jakby co tutaj jest? No Inka, Winka, prawda? Wincza może, albo Incia, ale to jakby, no właśnie, jak się wymawia to Inka, my też do końca nie wiemy. Natomiast to, co w tej chwili tak zwani potomkowie Inków, to jest wielki znak zapytania, nie ma już żadnych białych ludzi tutaj wśród tych potomków. Nawet mój mąż nie jest biały i ma czarne włosy i czarne oczy i tak dalej, ciemne oczy. Więc to jest bardzo wszystko pod znakiem zapytania. Natomiast dla mnie wszystkie dotknięcia białych to jest dotknięcie jednych białych. Biali to świetliści to Arya. W związku z tym można mi zarzucić oczywiście, że to jest uproszczenie, trzeba patrzeć w szczegółach i szukać dowodów. Natomiast dla mnie kultura chaldejska to jest kultura Aryów świetlistych białych. Kultura A Iran Iranu, kultura Aryów z Indii, kultura nasza słowiańska, kultura właśnie chaldejska i kultura tak naprawdę tych tak zwanych staroeuropejczyków, to też była kultura Aryów, tylko że oni, no tutaj zostało właściwie, Maria Gimbuta zbadała głównie to, co zostało w willi natywni, czyli tamte Wenus, takie obfitych kształtach, co jest kulturą natywnych, kulturą żeńską, energii żeńskiej.